Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam serdecznie w Miejskich Sprawach. A dziś moimi gośćmi są Barbara Marcinów, Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
I Paweł Maciejewski, działacz ruchu Kukiz 15.
Witam Pana, witam Państwa.
Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o budżecie obywatelskim. Niestety naszego zaproszenia nie przyjęła osoba odpowiedzialna za budżet obywatelski w Urzędzie Miasta. Z racji kadrowych i urlopowych nie mógł jej nikt zastąpić, w związku z czym spotykamy się dziś w tym gronie osób, które też w budżecie obywatelskim, chyba tak nazwę, partycypują, to znaczy biorą udział aktywnie, czynnie, angażują się, interesuje Państwa ten temat. I chciałem jako z praktykami też z Państwem porozmawiać o budżecie obywatelskim, który wystartował, właściwie startuje już jutro, ale nie startuje chyba na zasadach informacyjnych, a już realizacyjnych, bo już jutro można składać pierwsze wnioski przez internet chyba, no bo przecież urząd zamknięty, a my później w wersji papierowej. No i pytanie właśnie o termin, o rozpoczęcie w ogóle tego, czy dla Państwa to jest zaskoczenie, czy coś, czego się spodziewaliście i co miało być po prostu realizowane i przygotowani jesteście na 100%. Barbara Marcinów.
Ja powiem szczerze, że jestem dosyć mocno zaskoczona. Przede wszystkim dlatego, że budżet obywatelski w Zielonej Górze funkcjonuje chyba od 2013 roku. I po raz pierwszy ja kojarzę, że edycja jest tak wcześnie. Zazwyczaj poprzednie edycje odbywały się właśnie na jesieni, kończyły się zimą i ten kolejny rok budżetowy to było właśnie wprowadzanie w życie tych inwestycji. W tym roku jestem dość mocno zaskoczona i niestety no nie mogę się jakby oprzeć takiemu wrażeniu, że ten pośpiech ma związek z właśnie zbliżającymi się wyborami. I jakby niebezpieczne jest to, że kolejne narzędzie partycypacji, jakim jest budżet obywatelski, staje się takim trochę elementem przetargowym wyborczym, taką brzydko mówiąc kiełbasą wyborczą, ponieważ patrząc na harmonogram tego budżetu, jakby widzimy, że jakby całość zamknie się tej edycji 31 lipca, więc świetnie w sam ten punkt przedwyborczy. I niedobre jest to, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z taką artykulacją, że macie Państwo tutaj 6 milionów, konsultujemy się z Państwem, możecie sobie zmieniać miasto. A tak naprawdę dzieje się ten pośpiech, jest kosztem merytorycznego opracowania tych zasad, które praktycznie są jeden do jednego w porównaniu z edycją poprzednią, czyli jakby nie wyciągnięto do końca wniosków, brakuje tej ewaluacji i te zasady, które obowiązują, są kalką uchwały, którą w tamtym roku Platforma Obywatelska forsowała, więc mało się zmienia i to jest też jakby przyczyna tego, że to po prostu jest na szybko robione, tak?
Ja dopytam jeszcze o ten termin majowy, bo 1 maja dzień wolny od pracy, 3 maja dzień wolny od pracy. Teraz mamy jeszcze długi weekend, gdzie ludzie nierzadko biorą 7-10-dniowe urlopy, wyjeżdżają i mają ten czas na odpoczynek. I tak naprawdę 7 maja może zaczynają już myśleć o rzeczach, które trzeba by zrobić. I pytanie do Pawła Maciejewskiego, czy to jest rozsądny termin na budżet obywatelski?
No właśnie nie, no tutaj jasno.
Choć taki, gdzie można z podpisy sobie zbierać, przecież w taki wygodny sposób, nie pada na razie przynajmniej.
No tutaj z jednej strony argument tak, no mamy majówkę, jest czas wolny, ludzie mają ewentualnie czas na takie sprawy społeczne, ewentualne spotykają się, spacerują, nie myślą o pracy, wtedy ewentualnie mogliby pomyśleć o tym, że jest coś takiego jak narzędzie budżet obywatelski, mogą składać, zainteresować się miastem w takim terminie, tylko w takim terminie jak majówka, to nie jest dobry termin, bo ludzie chcą odpocząć, nie myślą o żadnych sprawach politycznych, społecznych, chcą się odciąć od wszystkiego, od pracy, chcą po prostu wypocząć. I jeszcze w takim przypadku, kiedy urzędy miasta są zamknięte w tym terminie, no to z automatu odchodzi nam termin składania wniosków, przynajmniej papierowych, do Urzędu Miasta. No i to już widzimy nietrafiony termin. Jeśli chodzi o majówkę, bo można byłoby oczywiście wystartować z budżetem obywatelskim po majówce, kiedy już wszyscy są wypoczęci, wracają na nowo, na świeżo do pracy, pełni zoptymizowani oczywiście pogodą i takimi nastrojami wiosennymi, więc można byłoby poczekać tak naprawdę. Ale termin majowy w porównaniu z terminem tym jesiennym uważam osobiście, że jest zdecydowanie lepszy, więc abstrahując od tego, że harmonogram jest tak ułożony pod wybory, żeby skończyło się w tym terminie, kiedy tak naprawdę zacznie się kampania wyborcza w mieście, więc to są na pewno jakieś takie narzędzia podporządkowane temu, żeby ewentualnie gdzieś móc zagrać pewnymi zadaniami, na które, no, które pewnie zwyciężą. Gdzieś pewnie z otoczenia ludzi, również i prezydenta, i ludzi, którzy mają powiem to może głośno, wpływ na to, jak później wyniki są nie tylko liczone, ale i weryfikowane, bo takie mieliśmy przykłady w zeszłym roku, więc pod jednym względem dobrze, że jest to taki termin fajny, majówkowy, że w końcu w Zielonej Górze można zbierać głosy wtedy, kiedy jest ciepło, a nie zimno, jak w listopadzie, bo wtedy mało ludzi się angażowało generalnie w sprawy społeczne w listopadzie, kiedy mróz na dworze, no ale z drugiej strony widząc po harmonogramie i trochę takim szybkich działaniach podporządkowanym niestety rokowi wyborczemu, no uważam za troszeczkę nietrafiony.
Zapytam jeszcze o te sprawy dotyczące informowania o budżecie obywatelskim. Czytamy nam w informatorze miasta, że po raz pierwszy uruchomiono także kampanię informującą, która promuje zarówno zasady konsultacji, jak i propozycje składanych wniosków i będzie możliwość konsultacji 11 maja i ostatniego dnia możliwego na składanie wniosków, czyli 18 maja. Ktoś przyjdzie skonsultować wniosek, dowie się, że on jest nie taki i co ma dalej z tym zrobić, bo okaże się chyba, że będzie musiał go na szybko poprawić i jeszcze może zdążyć do końca dnia złożyć. Jak państwo postrzegacie ten proces informacyjny miasta na temat tego budżetu obywatelskiego? Barbara Marcinów.
Ja widzę taki jeden pozytywny aspekt tej edycji, tylko dlaczego dopiero w tym roku, tak? W tym roku przedwyborczym jest możliwość trybu odwoławczego, czyli jakby mieszkaniec, który popełni jakieś błędy formalne, będzie miał prawo poprawić ten wniosek i będzie mógł skorzystać właśnie wsparcia czy jakiegoś doradztwa urzędnika. I też po raz pierwszy zobaczyłam na mieście od kilku dni billboardy, które właśnie na tych powierzchniach należących do miasta informują, że, no, że rozpoczyna się budżet obywatelski i zapraszają do tego, aby skorzystać z tego narzędzia, ale tak jak tutaj pan wskazał właśnie trafnie, po raz kolejny będzie to na zasadzie, jeżeli ktoś będzie w ostatnim dniu poprawiał ten wniosek i konsultował, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że albo nie będzie mógł w tym dniu, no w tym terminie się zmieścić, albo nie będzie mógł w tej godzinie po prostu się pojawić w urzędzie. A wiemy to doskonale, bo mamy tutaj z Pawłem doświadczenia z poprzedniej edycji, gdzie się zasiadaliśmy w społecznej komisji do spraw właśnie weryfikowania tych wniosków i kontaktując się z mieszkańcami, dzwoniąc do nich, żeby dopytać w pewnych kwestiach, bardzo często no, było to na takiej zasadzie, że osoby też były nieprzygotowane. Ktoś pytany ad hoc.
Chodzi o urzędników.
Nie, chodzi właśnie o mieszkańców, tak? Że to jest nie tak, że należy to sprawdzić, że należy działkę sprawdzić, tak? To są takie kwestie dosyć skomplikowane, tak? Ponieważ mieszkaniec we wniosku musi wskazać działkę, musi wstępnie taki kosztorys tutaj oszacować i nie jest to łatwe, na przykład dzień przed, żeby osoba, która ma wizję, bo tak naprawdę mieszkańcom zazwyczaj przysługuje, czy przyświeca wizja, ale oni nie do końca mają problemy z tymi formalnymi kwestiami, tak? Często wskazują działkę, która może nie należy do miasta i później bardzo trudno jest w tak krótkim czasie zareagować i wskazać na przykład inne miejsce.
Paweł Maciejewski, moje pytanie też o to, czy ta kampania informacyjna, bo jedna jest kampania informacyjna, jest przewidziana na jakiś czas. W momencie, gdy słyszymy o budżecie obywatelskim, mamy szansę jeszcze dowiedzieć się o tym, co to będą za pomysły. Możemy głosować, czy możemy być tymi biernymi odbiorcami budżetu, ale żeby być czynnymi odbiorcami budżetu, no to mamy pozostawione te niewiele dni na to, żeby nauczyć się napisać wniosek, mimo że on ponoć nie jest skomplikowany, ale jednak tu pojawiają się jakieś dylematy. Z drugiej strony zebrać jeszcze może jakąś grupę inicjatywną, która pomoże przy tym wniosku potem organizować zbieranie, no bo umówmy się, czy ktoś, kto pisze pomysł na budżet obywatelski, musi mieć jakiś też pomysł na jego promocję, bo inaczej on będzie tylko pomysłem. No i w momencie, gdy on będzie już miał, myślę, tak sobie, ja tak abstrahuję, bo jeszcze nigdy nie pisałem, ale może już wszystko przede mną, w momencie, gdy on zbierze już te rzeczy, to może startować i pisać ten wniosek. Czy ta informacja o tym, że jak pisać wnioski i że trzeba je pisać, warto, i żeby też nauczyć ludzi to robić, to nie jest za krótki faktycznie ten czas.
Zdecydowanie za krótki, tylko teraz mamy taką formułę zmienioną. Jeżeli mieliśmy zawsze w listopadzie, a teraz z racji też tego budżet obywatelski został zmieniony, tak myślę, tutaj w Zielonej Górze, ponieważ ogólnopolska ma być uchwała w tej sprawie, ustawa taka, żeby w każdym mieście po prostu budżet obywatelski był z przysłowiowego przydziału, żeby po prostu mieszkańcy interesowali się miejskimi pieniędzmi, żeby mieli jakiś wpływ na to miasto. Chociaż po części z tych drobnych pieniędzy, powiem drobnych, bo jeżeli 6 milionów, a budżet miasta jest 1 miliard, są jednak drobne pieniądze w cudzysłowie, podkreślam. Więc żeby przygotować teraz ludzi do tego, żeby wypełniali porządnie wnioski, należałoby przynajmniej poprowadzić kampanię informacyjną na pół roku wcześniej. Ona w ogóle powinna być całoroczna. Zacznijmy od tego, że już mieliśmy kilka edycji, to powinna być pewna ciągłość, żeby ludzie wiedzieli, są takie same formularze, jak się wypełnia, przynajmniej od stycznia, jak już było wiadomo, bo jestem przekonany, że prezydent wiedział, że wcześniej zrobi edycję budżetu obywatelskiego niż w listopadzie, że zrobi to na pewno na wiosnę, patrząc na pełen harmonogram, jak wygląda. Śmiało można byłoby już to wprowadzić, pewnie w styczniu, może w lutym, bo zawsze jeszcze tam po nowym roku jakiś okres jest taki rozgrzewkowy dla wszystkich, tak, przygotowanie całej dokumentacji, choć w tym roku z budżetem obywatelskim za wiele się nie napracowali, bo budżet wygląda prawie identycznie. Jest to zwykłe zarządzenie tym razem prezydenta miasta, jak ma wyglądać, z wieloma nieścisłymi sprawami oczywiście, bo na przykład takie, że w tamtym roku jedna osoba mogła złożyć tylko 5 zadań, teraz tego nie ma napisanego na stronie. To znaczy, że to jest tylko na tym formularzu, gdzie są 5 zadania, należy zgłosić tylko 5 zadań jako osoba, czy instytucja, czy może jedna osoba złożyć więcej. To jest taka nieścisłość. W zeszłym roku można było tylko 5. W tym roku nie wiadomo, nie jest to napisane. W tym roku pewna nieścisłość w zapisie. My tak myślę, lub ewentualnie korekta z zeszłego roku odnośnie wieku osoby, która może złożyć taki wniosek i uczestniczyć. W zeszłym roku była osoba, która skończyła 13 lat, ale w 2017 roku. Teraz jest ten sam zapis, że znowu może brać udział osoba, która skończyła 13 lat, ale znowu w 2017 roku. Czyli de facto rocznikowo będzie to 14-latek, żebyśmy tutaj jasno powiedzieli. Kopiuj wklej to było, ale jest taki zapis na stronie. Pytanie, czy do niego się należy stosować. Przecież należy się stosować, bo już jest taka informacja podana publicznie.
No i tu zataczamy koło, wracamy do regulaminu, nad którym też państwo pracowaliście jako strona społeczna. Teraz prezydent ogłasza, że chce współpracować ze społecznikami. Po 3 latach uśmiecha się, puszcza oko do społeczników, że już nie mówię akurat o budżecie obywatelskim, ale w ogóle, jeżeli chodzi o sprawy miejskie i społeczne w mieście Zielona Góra. No i startuje, uśmiechając się jednocześnie, startuje z budżetem, który chyba jednak do końca ten regulamin nie został skonsultowany, skoro mamy kopiuj wklej. To pytanie do pani Barbary. Czy za mocno krytykuję teraz? Może to prezydent po prostu był zaskoczony tą ustawą, trzeba się dostosować, no okej, wiadomo, terminy też gonią, budżet trzeba tak, żeby był zrealizowany.
Tak, z tego co ja kojarzę, ta jakby nowelizacja, te nowe kwestie, które dotyczą budżetu obywatelskiego, w życie weszły 31 stycznia 2018, ale jakby w mojej ocenie to tłumaczenie się, że właśnie obecnie trwają prace nad właśnie kształtem tych konsultacji społecznych, a budżet obywatelski jest taką właśnie dużą formą konsultacji społecznych, jest taką troszkę wymówką, żeby nie dopracować sobie tej edycji 2019. Te nowe zapisy, które będą obowiązywały, o których właśnie Paweł wspominał, że budżety partycypacyjne będą obowiązkowe w miastach na prawach powiatu, one dopiero będą obowiązywały od nowej kadencji samorządów. Więc jakby ten rok jest jeszcze na tyle fakultatywny, że samorządy, że miasta, magistraty mogą sobie dowolnie ten budżet kształtować i rzeźbić. Więc ja uważam, że to jest taka troszkę wymówka, że to prawo się zmieni, ponieważ jeszcze w tym roku działamy na tych starych zasadach, gdzie budżet obywatelski jest fakultatywną formą. On jest taką troszkę wolną amerykanką i taką trochę umową społeczną, gdzie właśnie urzędy miasta sobie go profilują, kształtują zgodnie z tym, jaka jest specyfika miasta i szyją sobie go na potrzeby. Więc ja uważam, że ten rok wcale jakby nie ogranicza tego, że budżet mógł być rozwojowy, powinien być progresywny i od zawsze budżety obywatelskie są taką domeną społeczników, tak? W wielu, wielu miastach to właśnie społecznicy, ruchy miejskie są języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o też edukację, jeżeli chodzi o promocję tych budżetów. I prezydent miasta oczywiście mógł społeczników do pracy nad jego kształtem zaprosić. Zresztą my od zawsze jakby tutaj jesteśmy otwarci na dialog, też współtworzyliśmy taką grupę nieformalną, która rozpoczęła pracę nad regulaminem budżetu obywatelskiego. Zostało to jakby odrzucone. Przyjęto w zeszłym roku uchwałę radnych Platformy Obywatelskiej i ta uchwała w 2018 roku wygasła. Więc ja się zastanawiam, skoro my też wskazywaliśmy, że w wielu punktach ta uchwała była dosyć mocno niedopracowana, miała słabe strony, wyszło dużo takich właśnie problemów w trakcie weryfikacji czy rozpatrywania tych wniosków, dlaczego jakby nie pochylono się nad tymi uwagami, rekomendacjami i tych kilka miesięcy nie wykorzystano, żeby chociaż kilka tych modyfikacji wprowadzić, tylko tłumaczy się, że zmienia się prawo i tworzy się tak naprawdę jeden do jednego kalkę, która była w tamtym roku. Ale jeszcze odnośnie tego współdziałania z ruchami miejskimi i społecznikami, dla nas osobiście było to zaskoczenie, bo tutaj należy wspomnieć, że pan prezydent wywołał do tablicy właśnie ruch miejski. Zadziało się to na zasadzie opublikowania postu na Facebooku z oznaczeniem nas i właśnie takim nieformalnym zaproszeniem do rozmowy czy współdziałania. W ocenie na mojej i moich współkolegów nie było to zaproszenie, ponieważ jeżeli kogoś się zaprasza, to wykorzystuje się formy typu list, mail, telefon, więc jakby my nie odbieramy tego zaproszenia na poważnie. Odpowiedzieliśmy jedynie, odnieśliśmy się do prezydenta w takiej odpowiedzi i oświadczeniu, że ruch miejski istnieje od 2015 roku. Nie rozmawiamy za zamkniętymi drzwiami. Jeśli prezydent będzie miał ochotę z nami rozmawiać, możemy rozmawiać na zasadzie debaty publicznej z mieszkańcami, z mediami, nie za zamkniętymi drzwiami. Także dziwi nas, że dopiero w tym roku prezydent nas dostrzegł i jakby też w otoczeniu tej informacji, którą powiela, że nie zamierzamy startować w wyborach samorządowych, więc dopiero wtedy, kiedy potencjalnie nie widzi zagrożenia w tej stronie społecznej, jest w stanie rozmawiać. No dla nas jest to takie trochę niepoważne.
W budżecie obywatelskim, tak jak w wyborach samorządowych, chyba może startować i społecznik, i zwykły mieszkaniec Zielonej Góry, i osoba już politycznie zaangażowana, albo mająca na koncie wiele elementów związanych z pracą nad rzecz miasta. Panie Pawle, podniósł tutaj na antenie taki zarzut, że budżet obywatelski może być wykorzystywany przez osoby związane ze stroną prezydencką, no ale przecież, tak jak wspomniałem na początku, każdy może wziąć w budżecie obywatelskim udział. Na czym ma polegać to wykorzystywanie budżetu przez osoby, nie wiem, radnych, tak, miejskich z klubu prezydenckiego?
Ja może odniosę się do sprawy zeszłorocznego budżetu obywatelskiego, w którym jeden z moich projektów, który de facto zdobył 258 głosów, po przeliczeniu głosów nie przez komisję, bo my oczywiście zliczyliśmy głosy, wszystko było okej, po zliczeniu przez miasto, okazało się, że 94 głosy zostały ucięte. Nikt nie odpowiedział na to pytanie, dlaczego, co, jak, gdzie były błędy.
Co znaczy nawet ucięte?
To znaczy
zniknęły.
Anulowano te głosy jako niepoprawne. Miasto nie podało oficjalnych wyników papierowych i elektronicznych, ile było prawidłowych głosów, ile było nieprawidłowych głosów. Papierowych podali, elektronicznych nie. Więc jeżeli jedno z moich zadań przez to, że zostało anulowanych aż 94 głosy na 258. Potężna, to jest prawie 1/3 głosów w moim zadaniu została na koszt zadania oświetlenia bodajże na Chynowie, radnego z klubu Zielona Razem. Tamto zadanie zdobyło w tym momencie 167 głosów, żeby podać się tutaj konkretne liczby, a moje dzięki temu, znaczy wbrew tym uciętych głosów zdobyło 164 i znalazło się z automatu na 5. miejscu, więc śmiem przypuszczać, że taka manipulacja miała miejsce i mogę o tym głośno mówić. Drugie, co zostało opublikowane w Łączniku Zielonogórskim, zadanie w okręgu 3, rewitalizacja bodajże jeziorka tego przy Emilii Plater, tego stawiku, zdobyła 159 głosów, a 158 głosów zdobyło boisko przy Przennej, z czego zostało ogłoszone jako zadanie zwycięskie to zadanie, które zdobyło 158 głosów, a nie te, które zdobyło 159. I na to akurat są, może to źle zabrzmi, czy dobrze zabrzmi, dowody, bo to jest, zostało to opublikowane chociażby w Łączniku Zielonogórskim. A my jako komisja mieliśmy wgląd w papiery i widzieliśmy, jakie są wyniki. I miasto również i mieszkańcy mieli. To nie jest coś takiego, że można kogoś, teoretycznie jakąś grupę formalną, nieformalną, ludzi najpierw zmobilizować, głosujcie, bierzcie udział, a później podać do opinii publicznej, że w sumie wyniki były inne. Czyli de facto nie ten, kto liczy głosy, a ten, kto później przedstawia wyniki, ma tą władzę. Więc teraz jeszcze patrząc na to, że osoba, która bierze udział w tym budżecie obywatelskim, musi podać konkretnie działkę, więc takie dane mają tylko osoby związane blisko z Urzędem Miasta. Bo ciężko będzie przez kilka dni zweryfikować ludziom, czy akurat na tej działce można coś postawić. W budżecie obywatelskim czy partycypacyjnym chodzi o to, żeby ewentualnie ludzie wskazali, gdzie są jakieś takie fajne rzeczy, które chcieliby widzieć w mieście, tak? Czy chcą coś rozbudować, czy widzieliby coś. Nie muszą się znać na tym. Na tym powinno się znać miasto, tak? I urzędnicy do tego delegowani, radni, którzy mają wgląd w papiery, wiedzą, czy można coś postawić, czy nie. Jeżeli teraz są obostrzenia odnośnie kosztorysów, to jest druga sprawa. Wszystko można podważyć. No jeżeli miasto buduje coś za, prywatny inwestor buduje coś za 200 tysięcy, a miasto wycenia to na 400 tysięcy, a tak było na przykład 2 lata temu, gdzie mój projekt pump tracku rowerowego toru był budowany w wielu miastach za 150 tysięcy, 200 tysięcy złotych, został wyceniony w Zielonogórze na 1 000 000 złotych, 5-krotnie drożej niż już wybudowane pump traki w mieście. Więc proszę zauważyć, jeżeli zwykły Kowalski przyjdzie, zgłosi projekt, da wycenę, kosztorys, wskaże nawet działkę, to się później okaże, że w sumie w Zielonej Górze tak tanio się nie buduje, buduje się 5-krotnie drożej. I jakiekolwiek poprawki i formalne rzeczy nic nie pomogą.
Czy to faktycznie może być tak, że ten budżet może mieć takie bądź co bądź pod znakiem zapytania postawione niektóre zadania? Tu pytanie do Barbary Marcino. W związku z tymi terminami, z tym, co wokół budżetu się dzieje, jak on jest ogłaszany. Choć na pierwszy rzut oka to wszystko wygląda okej. Tutaj ja, patrząc na te ogłoszenia, jakichś większych uwag można nie mieć. No człowiek, który, tak jak państwo, w komisjach nie przebywa, jest osobą, która chce coś dla miasta zrobić, patrzy normalnie, wszystko gra, regulamin, była prosta sprawa, piszemy, zdobywamy głosy, nie ma problemu. Chociażby harcerze z zeszłego roku, którzy bardzo dużo głosów zdobyli i ich ukrócić zadanie chyba byłoby aż niemożliwym wręcz. To do pytanie do Barbary Marcinow.
No niestety ja muszę się zgodzić z Pawłem, że te doświadczenia z zeszłego roku pokazują nam, że nie wszystko jest takie transparentne. Głośna była sprawa chociażby w tamtym roku zmiany tytułu zadania mojej koleżanki Joanny Liddan, gdzie zmiana nastąpiła po stronie niewątpliwie urzędu, które publikowało listę zadań. I zmieniono to zadanie w taki sposób, jego tytuł, który sugerował, że jakby nowa inwestycja odbędzie się kosztem miejsc parkingowych. Więc w pewnym sensie była to swego rodzaju manipulacja, która zdyskredytowała to zadanie, ponieważ wskazywała mieszkańcom, że coś za coś, tak, żeby wybierali czy parkingi, czy ścieżki, czy zieleń, więc to był dla nas taki sygnał bardzo, bardzo niepokojący. Wysyłaliśmy jako komisja pytanie do osób, które zajmują się stroną internetową, które publikują te informacje, publikowały te informacje związane z budżetem obywatelskim. Niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy formalnej. Mało tego, mieliśmy też jako komisja spore problemy z komunikacją z urzędem. W tym roku jest do tego oddelegowana osoba, pan Piotr Dubicki, i być może to będzie taką wartością dodaną w tej edycji, ale w tamtym roku niestety ta grupa społeczna, która zajmowała się weryfikacją wniosków, została pozostawiona samej sobie. Jedyną osobą, która się z nami kontaktowała z ramienia urzędu, był radny Filip Gryko, ale nikt z urzędu jakby notabene nie czuł się odpowiedzialny. Były to takie właśnie, no naprawdę dezinformacja to chyba jest dobre słowo, i taki troszkę chaos, który temu towarzyszył. Więc ja mam tutaj takie właśnie obawy na tym polu, że nie do końca to wszystko jest takie transparentne, a szkoda, bo budżet obywatelski jest ciekawym narzędziem. Te narzędzia się rozwijają w różnych miastach bardzo dobrze. Ja na przykład śledzę sobie budżety w Słupsku, Dąbrowie Górniczej, czy chociażby w Warszawie, na Śląsku, nawet w naszym Gorzowie Wielkopolskim tutaj blisko. One się fajnie kształtują. Niestety nie mogę też ulec wrażeniu, że u nas budżet obywatelski uległ takiemu troszkę wypaczeniu, że zamiast stać się takim narzędziem partycypacji i budowania wspólnoty mieszkańców, żeby uczyć ich, że to, że mogą coś sobie zbudować na swoim osiedlu, mogą mieć wpływ na to, jak wygląda ulica, bądź zaproponować jakiś fajny pomysł dla miasta, dzieje się to w takim otoczeniu wzajemnej rywalizacji, tak? Czyli ten ośrodek ciężkości zostaje przeniesiony na głosowanie, czyli na rywalizację z innymi sąsiadami, z innymi inicjatywami, stowarzyszeniami o właśnie walkę o głosy. Zamiast przenieść ten ośrodek ciężkości na wspólne takie wydyskutowywanie tych pomysłów. I dzieje się tak na przykład w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jakby praca nad już tymi wnioskami, nad projektami dzieje się tak jak na przykładzie funduszów sołeckich, że spotykają się grupy mieszkańców i oni wzajemnie o tym rozmawiają, który rzeczywiście projekt jest ważny dla miasta, który będzie przełomowy. I to jest ta prawdziwa partycypacja, to jest ta prawdziwa oddolność, właśnie nie rywalizowanie, nie konkurencja niezdrowa, gdzie nawet widzieliśmy to na Ochli czy Jędrzychowie, że wręcz te grupy mieszkańców, które one są tam bardzo dobrze zorganizowane, one się wzajemnie zwalczają, tak? Wzajemnie konkurują między sobą.
Może mieszkają w jednym miejscu, tak, i to dla wszystkich byłoby
dokładnie
korzyść.
Dokładnie, więc jest to rywalizacja, bo mają też świadomość pewnego ograniczenia po prostu puli pieniędzy i to chyba nie w tą stronę powinno iść, tak? Budżet powinien łączyć, a nie dzielić.
Na koniec po jednym zdaniu, czy warto w związku z tym brać po tych wszystkich wnioskach udział w budżecie obywatelskim, Paweł Maciejewski?
No oczywiście, że warto. To są nasze pomysły mieszkańców, grup formalnych, nieformalnych. Te osoby, które widzą, że coś mogłyby zmienić, mają jakąś pulę do dyspozycji. Dopiero zweryfikowanie tych projektów przez mieszkańców oczywiście, bo zawsze mamy jakiś feedback w postaci głosów, pokazuje, że coś fajnie byłoby wybudować w Zielonej Górze, postawić, w coś zainwestować. A na pewno pokazuje globalnie już cała lista, gdzie są bolączki miasta, gdzie, w jakim kierunku miasto powinno pójść, bo to już tak naprawdę te wyniki, nieważne czy to są wygrane, ta pierwsza trójka, pierwsza dwójka, całościowa lista pokazuje, gdzie są słabe punkty w Zielonej Górze, na co mieszkańcy stawiają i co chcieliby w naszym mieście.
Barbara Marcinow.
Ja chciałam zwrócić uwagę na kwestię, że budżet obywatelski to jest zaledwie 1% budżetu miasta i tak naprawdę mieszkańcy mają jeszcze inne narzędzia. Oprócz tego reanimowana jest w Zielonej Górze taka forma, która się nazywa inicjatywa lokalna i my tutaj też wspólnie z Zieloną Pozarządową i społecznikami właśnie z naszego ruchu będziemy chcieli to narzędzie mieszkańcom przybliżyć. Ono się różni tym od budżetu obywatelskiego, że tutaj jest możliwość promowania takich projektów miękkich społecznych, a nie ma tego w budżecie obywatelskim. Więc ja oczywiście gorąco zachęcam i namawiam państwa wszystkich do korzystania z tego narzędzia, ale też chciałabym uzmysłowić, że mieszkańcy mają wpływ tak naprawdę na cały budżet miasta, nie tylko na te kawałeczki, które są nam dane. Mamy wpływ na budżet całego miasta. Chciałam też podkreślić, że mieszkańcy na etapie konstruowania budżetu dla całego miasta, czyli tego prawie miliarda złotych, mogą zgłaszać swoje projekty, swoje pomysły i zapotrzebowanie do tego budżetu. Prezydent może je uwzględnić, ale nie musi, ale warto o tym pamiętać, że to my jesteśmy mieszkańcami, my współdecydujemy o mieście i chcemy tego współdecydowania i oto my, jako społecznicy i moi koleżanki i koledzy z ruchu będziemy walczyć i uświadamiać mieszkańców.
Barbara Marcino, Stowarzyszenie Ruch Miejski Zielona Góra i Paweł Maciejewski, Ruch Kukiz 15 byli moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.